lata 20., kiedy powstała ta cała idea awangardy konstruowania obrazu. Bo nie malowano obraz, tylko konstruowano go. I ta praca nazywa się kompozycją, nie martwą naturą, chociaż możemy tu odczytać jakiś dzbanek, jakiś owoc, możemy powiedzieć, że jest martwa natura, ale artystom chodziło o to, żeby ten obraz był po prostu zbudowany, skonstruowany. To są pojęcia wzięte z takiego industrialnego języka. Oczywiście to wszystko miało mieć odpowiednie proporcje, stosunki liczbowe, ale też liczyła się faktura. I tutaj widzimy, że te prace mają różnicę fakturową, co buduje pewne napięcia, bo to budowanie napięcia było niezwykle ważne w pracy. I tak malowali artyści awangardowi. Dla nich nie były ważne pojedyncze, indywidualne doświadczenia artystyczne, tylko oni traktowali swoją twórczość jak pewnego rodzaju laboratorium i mówili o kolektywności pracy. To znaczy była wspólna idea i wspólnie dążyli do tego, żeby kształtować jakiś styl taki wspólny, kolektywny. Ale mamy też Hillera, który bardzo silnie wypowiadał się na temat właśnie nowej sztuki, a z drugiej strony uwielbiał podróżować. Bywał w Krzemieńcu, w Zakopanem, na Mazurach i był też w Kazimierzu. W 1929 tu przyjechało właśnie kilka osób związanych z awangardą. I ten rok 29 to jest też czas, kiedy przyjechał Karol Hiller. I proszę spojrzeć, prace, które są pracami realistycznymi. Ale wiemy, że w tym czasie Karol Hiller pisał teksty teoretyczne, mówił o nowej sztuce. Właściwie ta sztuka miała odbiegać od sztuki przedstawieniowej. I to jest bardzo zaskakujące, zastanawiające. Nie wiemy, czy to było tak, jak potem przejdziemy do Starzewskiego, jak Starzewski mówił, że wyjeżdża poza Łódź i maluje obrazy wypoczynkowe. Nie wiemy, czy Karol Hiller, uwielbiając podróżować, jeżdżąc w te różne miejsca, w tych miejscach właśnie tworzył po prostu realistyczne widoki. Oczywiście widzimy doskonale, że on sobie radził znakomicie z fakturą na tych obrazach. Tutaj ten mur klasztoru jest świetnie kolorystycznie, fakturowo wypracowany. Ale mamy też Karola Hillera pracę 34 deszcz, i ona jest zupełnie inna. I tu nie chodzi o to, żeby przedstawić deszcz. Hiller troszeczkę odbiegał od tej myśli awangardy, która mówiła o czystej sztuce, która ma być pewną konstrukcją. Tu nie mówiło się duchowości, tak jak mówiła o Strzemińskim czy Starzewskim. Karol Hiller szukał jakby istoty rzeczy, sięganie do tego istoty deszczu. No i tu też jest pytanie. Czy jeżeli artyści przyjeżdżali na przykład do Kazimierza, czy był to moment takiego wyjazdu poczynkowego, tak? Może to był moment, kiedy można było przemyśleć nowe realizacje, ale malowano te widoki wtedy w Kazimierza. Mamy tutaj też Strzemińskiego, który nie był przed wojną w Kazimierzu, ale mamy pejzaż 1931 roku. Taki bardzo charakterystyczny dla lat 30. Dlaczego on jest tu umieszczony na ekspozycji, chociaż no nie przedstawia Kazimierza? Dlatego, że te pejzaże z lat 30. one doprowadzą w końcu ostatecznie do tych pejzaży lat 40., 50., a wiemy, że Strzemiński był tu w Kazimierzu w 1950 roku w listopadzie. Rysunki, które właściwie można wyprowadzić z tych lat 30. Koniec lat 20., jeszcze początek 30., to był ten czas, kiedy Strzemiński mówił o tej swojej teorii unistycznej, czyli tej jedności na płaszczyźnie obrazu. Ale wyjeżdża do nadmorze i zaczyna malować, no nie powiem, że realistyczne, ale takie widoki, pejzaże morskie. I w listach, w rozmowie z Leonem Chwistkiem, który mu nie tyle mu zarzuca, co stwierdza, no, że w końcu zaczyna malować to, co widzi. Za to właśnie Strzemiński powiedział: nie, to są po prostu obrazy wypoczynkowe. On uwielbiał wieżeć nad morze, uwielbiał się opalać, nasłoneczniać. To był ten początek, kiedy on powiedział wypoczynkowe, ale potem się okazało, już teraz wiemy, że to doświadczenie empiryczne, jak on tam mówił, bardzo dużo mu dało. To wtedy zaczęło się początek tej teorii widzenia. To znaczy, on wtedy zaczął badać właściwie widzenie i oczywiście interesowało go to widzenie pod kątem fizjologicznym. Ten pejzaż, proszę zobaczyć, widzimy plamy, linie i te relacje, bo to będzie potem bardzo ważne, ta relacja plamy barwnej do linii zaczyna go bardzo interesować. On będzie to potem rozwijał w latach 30. i po wojnie, latach 40. i 50., ale proszę zobaczyć już pracę obok, która jest pracą Mickiewicz-Rogojskiej. Zestawiona z pracą Strzemińskiego pokazuje właśnie to wspólne, kolektywne dążenie do tych kolejnych idei, które się rodziły w tej grupie. Ponieważ musimy zrozumieć, że to nie są wpływy, to jest wspólne poszukiwanie. Tak jak Szczuka powiedział, to ma być laboratorium, takie badanie sztuki bardziej. Oni w ten sposób do tego podchodzili. I tutaj też widzimy pejzaż Marii Ewy. Wtedy jeszcze Łunkiewicz, potem Rogojski po wojnie, która maluje podobnie, to znaczy kładzie plamy barwne i te linie, które są w pewnej relacji do tej plamy barwnej. To nie jest tak, jak pisał Strzemiński, ta linia ma gdzieś ograniczać przedmiot, obiekt, ona ma zupełnie inną relację do przedmiotu, obiektu, jest trochę samodzielną taką linią. Na tej wystawie pokazuje trochę więcej pracy Łunkiewicz-Rogojskiej, ponieważ to jest artystka warta pokazania. Ona też przyjechała do Kazimierza w 1929 roku. To był rok awangardy, jak się okazuje, ten 29. W prezentacji mamy właśnie pracę z 29 roku, która jest w Muzeum Narodowym w Poznaniu, z różnych przyczyn nie dotarła do Kazimierza. Pokazuje Kazimierz. To jest Kazimierz, który jest pokazany, tak jak mówili krytycy, w takim nurcie puryzmu, no bo tak było. Łunkiewicz-Rogojska wykształcona w Paryżu, właściwie uwielbiała Paryż i Francję i właściwie tam przebywała przed wojną. Nie należała oficjalnie do tych ugrupowań awangardowych, ale bardzo blisko z nimi była związana. Właściwie była cały czas w tym środowisku. Przebywała w Paryżu ze Starzewskim, przyglądała się temu, co się dzieje w Paryżu. Ten puryzm się pojawił wtedy w Paryżu i ona od razu przejęła ten, świetnie sobie radziła z tym puryzmem. Ona świetnie konstruowała, bo znowu musimy mówić, że to jest konstruowanie obrazu. Powstał cały cykl tych prac z Kazimierza, właśnie w takim nurcie puryzmu tworzony. Kiedy przyjechała na moment dosłownie do Polski, dostała taką kartkę, gdzie widzimy znakomite nazwiska Mondrian, Sefo. I ta kartka była po prostu z kartką z życzeniami z Paryża. A to byli po prostu jej koledzy. Zresztą Leger, ponieważ musiała mieć jakieś takie pismo, że może przebywać dłużej w Paryżu, napisał jej taką rekomendację, że ona uczęszcza do niego do szkoły. Nie wiemy, czy uczęszczała, ale możemy powiedzieć po koleżeńsku napisał jej takie pismo. Chodziła na takie spotkania, które organizowano wokół takiego czasopisma Esprit Nouveau. To jest artystka, która właśnie trochę była jest jakby w cieniu, a niesłusznie. Ponieważ jeżeli przechodzimy do następnej części, ponieważ wystawa jest tak skonstruowana, że ma takie przestrzenie wydzielone i przechodzimy delikatnie w ten okres już powojenny, to przechodzimy koło obrazu z 1931 roku Łunkiewicz-Rogojskiej. Też uważam, że jest to praca znakomita z Muzeum Sztuki w Łodzi, która pokazuje martwą naturę, taką leżerowską. Praca przenosi nas w taką przestrzeń już powojenną, ponieważ po wojnie artystka cały czas była związana z tym środowiskiem awangardowym, no potem jeszcze Przybość z nim się bardzo przyjaźnił. I mamy tu dwie prace, są to prace z 50. lat. Kazimierz jakby z góry, z Trzech Krzyży, z góry, ale taki fragment Kazimierza, który jest potraktowany w taki sposób neokubistyczny. To już nie jest ten puryzm taki bardzo czysty. Podkreślono, są te budynki kreską, ale te są też takie plamy, swobodne plamy barwne. No widzimy ewidentnie, że on jest taki konstruowany, budowany tymi liniami, drogą i Wisłą. I to jest, są lata 50., ale widzimy drugą pracę, która może nie jest tak oczywista, ale jakby się przyjrzymy bliżej, to zobaczymy, że ta kobieta, która siedzi na fotelu pod parasolką, za nią jest taki malutki, wąski, taki pas niebieski i z tyłu za wzgórzem i to jest Wisła. I to jest też praca, która powstała w Kazimierzu. Ona pochodzi z Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Ten sam 57 rok. Kazimierz był dla Łunkiewicz-Rogojski ważny. Ona przyjeżdżała tu też z Starzewskim, Henrykiem Starzewskim, do którego zaraz przejdziemy jego prac, ale bardzo pięknie napisał o niej Mariusz Tchorek, krytyk sztuki, który był jej przyjacielem. Pisał też o pojęciu miejsca, że Łunkiewicz-Rogojska przyjeżdżała do Kazimierza, żeby być. Nie tyle malować, co być. Wiemy, że to malowało, ale on jeszcze dodaje, że pamięta ją, jak siedziała po prostu sobie na krzesełku w sarpie, na takim krzesełku w paseczki, paliła fajeczkę i właśnie była. I to jest też może klucz do tego, że artyści chcieli w Kazimierzu po prostu być. Że to miejsce było dla nich na tyle ważne. Może ja tu wysnuwam taką teorię, że może to miejsce, które jednak gdzieś łączyło się ze sztuką, z artystami, które było takim symbolem sztuki, powodowało, że tu artyści czuli pewną wspólnotowość. Bardzo ważnym pojęciem w kontekście kolonii artystycznej jest wspólnotowość. I uważam, że nie chodzi tylko o wspólnotowość fizyczną, grupy przyjaciół, artystów, ale też taką mentalną wspólnotowość. To ci artyści nie musieli w jednym momencie przyjeżdżać tu, żeby tworzyć tę wspólnotowość właśnie taką mentalną, tego miejsca utożsamianego ze sztuką, co jest niezwykle ważne. Duże ośrodki nie dawały takiego poczucia zamknięcia w jakiejś przestrzeni. To jeszcze od Levinasa możemy wyprowadzić. On mówił o mieszkaniu, o tym, że budujemy sobie pewne mieszkanie, czy pewną przestrzeń, w której czujemy się bezpiecznie, która jest nasza. I oczywiście jest ta łączność jakby ze światem zewnętrznym, to jest naturalne, ale ta przestrzeń potrzebuje tej przestrzeni bezpieczeństwa. I może Kazimierz w tej swojej takiej no, jednak przestrzeni prowincjonalnego miasteczka, gdzie jest Góra Trzech Krzyży i wiemy, że wielu artystów, nawet Łunkiewicz-Rogojska, wchodziło na Górę Trzech Krzyży i on był wtedy do ogarnięcia wzrokiem. Można było wytyczyć granice i tej przestrzeni, w której się było. I to też jest to takie miejsce, w którym można było pobyć i się poczuć bezpiecznie. Cykl zdjęć Henryka Starzewskiego w Kazimierzu i znakomity fotograf właściwie dokumentował te momenty, kiedy Henryk Starzewski przechadza się po Kazimierzu, kiedy właśnie siedzi w holu sarpu. To było dla niego niezwykle ważne miejsce. Przyjeżdżał tu od lat 50. aż do swojej śmierci w latach 80. Mieszkał w sarpie. Możemy to zobaczyć na zdjęciach Tadeusza Rolkę. I mamy też oryginalną notatkę Henryka Starzewskiego. To jest taki fragment rękopisu z lat 70. Tekst, on się odnosi do Kazimierza, mówi o tych drzewach, domach, płotach. To jest jedna z notatek. Pokazują, jak postrzegał Starzewski Kazimierz. Kazimierz był dla niego jakimś chaosem. Popisujesz jakieś błoto, taki chaos tych płotów, tych drzew. I sztuka jest po to, żeby to wszystko ująć w pewną harmonię i ład. To jest cała istota malarstwa Starzewskiego i awangardy, którzy mieli wprowadzić swoje obrazy ład. Znaczy pokazać ład, który ma się potem przenieść na rzeczywistość. To nie odwrotnie. Oni pokazują ten idealny porządek. Bo nawet nie chcę powiedzieć tu harmonia, bo to jest zupełnie coś innego, ale właśnie taki porządek, ład, zbudowany bardziej geometrycznie, matematycznie, ujęty w linię. To rzeczywistość ma sięgać do tych obrazów, żeby zobaczyć, jak ona powinna wyglądać. Kazimierz ma być ujęty w tę linię, ponieważ obok jej mamy tak zwaną kompozycję kreskową, to są lata 70., kiedy artysta właśnie patrząc na ten Kazimierz pomyślał sobie, że właściwie można byłoby to rozłożyć na pewne napięcia takie, na kreskę. I możemy też się cofnąć do okresu przedwojennego, ponieważ powstał w okresie przedwojennym taki artykuł Starzewskiego, kiedy on rozbija obraz Cezana na kreski pokazuje, jak jest ten obraz zbudowany przez trójkąty, kreski, więc każda rzeczywistość może być rozbita właściwie na taką figurę geometryczną lub właśnie gdzieś te napięcia kreskowe. I tutaj to realizuje, ale też mamy prace inne, które troszeczkę inaczej ten Kazimierz i te kreski pokazuje. To jest praca z takim niebieskim, właściwie trójkątem, który się kończy tak ostro na górze. Ta praca jest pokazaniem pejzażu, ale też mamy tę linię Wisły po prostu. Wspomnieliśmy wcześniej o Aleksandrze Jachtomie, artystce, którą też trochę Starzewski odkrył, ponieważ Aleksandra Jachtoma w jednym z wywiadów mówi, że gdzieś przeczytała w liście, że Starzewski w 1977 roku napisał do swojej siostry, że poznał twórczość wspaniałej artystki, że zachwyciły go jej obrazy Aleksandry Jachtomy i przyszedł do niej właśnie z Kodzim Kamodzim, bo chciał Kodziemu Kamodzimu pokazać tę pracę. Artystka, która uważa, że właśnie kolor jest tym medium, kolor jest najważniejszy. No właściwie jest to istota malarstwa. Opisuje, że zachwyciła się Piero della Francesca, ale właśnie nie bardzo tym tematem, tym co jest, tylko tą siłą wyrazu, formą, kolorem, świetlistością. I dlaczego też mówię o tym? Ponieważ Kodzi Kamodzio również powiedział, że dla niego ważna jest sztuka średniowiecza, to jakby średniowiecze osadza się na duchowości. I Kodzi Kamodzi znajduje jakby takie miejsce, punkt styku wspólny dla kultury wschodu i zachodu, czyli duchowość. Artyści współcześni w tym średniowieczu bardzo często widzieli taki coś, co jest bardzo inspirującego. Jeżeli chodzi o Aleksandrę Jachtomę, no oczywiście ta świetlistość i kolor, który ona nakładała wielokrotnie, ale ten kolor kryje za sobą tą pewną przestrzenność. On nie tylko daje nam światło, o którym się bardzo często mówi, jeżeli chodzi o Aleksandrę Jachtomę, ale też pewien woal, który przykrywa coś, co jest jakby trochę tajemniczego. Tym razem towarzyszy pewna mistyka i te późniejsze prace mają taką ramę namalowaną przez artystkę, żeby ten świat zamknąć, ograniczyć, wzmocnić jeszcze w ten sposób, żeby on się, jakby ta energia nie rozpływała na zewnątrz. Takim elementem, który świadczy o pewnej takiej zażyłości, przyjaźni Aleksandry Jachtomy za Henrykiem Starzewskim, są buty, które Henryk Starzewski namalował dla Aleksandry Jachtomy. Henryk Starzewski miał w zwyczaju malować buty, które kupował, takie zwykłe, proste buty. On potem to malował te buty i dawał swoim przyjaciołom, podarowywał. I właśnie Aleksandra Jachtoma takie buty dostała od Henryka Starzewskiego i teraz artystka wypożyczyła nam te buty na czas wystawy. Aleksandra Jachtoma opowiadała, że ponoć do tego samego sklepu, gdzie się w pracowni chodził Henryk Starzewski, i pani w pewnym momencie powiedziała, że już mu więcej nie sprzeda, bo na pewno handluje tymi butami, bo to były takie czasy.